Angielek powiedział dzisiaj, żeby tak luźno traktować obecność i teraz mamy tego skutek. Kto chciał, to przyszedł. Pierwsza konferencja jest akurat ważna, można sobie opuścić któreś kolejne, ale pierwsza jest taka wprowadzająca, więc jednak poczekamy na wszystkich. A może zagraj tak na roz... takie, coś takiego modlitewnego, żebyśmy jednocześnie modlili się. Tak, może coś być właśnie. Rozpocznijmy właśnie tak modlitewnie, wzywając Ducha Świętego, modląc się wspólnie śpiewając, możemy powstać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Duch Święty, wołam przyjdź.
Duch Święty, wołam przyjdź.
Bądź Jakobim duszy mej.
Bądź Jakobim duszy mej.
Bądź Jakobim ciele my.
Bądź Jakobim ciele my.
Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Myślę, że na początku naszej rekolekcji właśnie ten tekst trzeba było odczytać, który będzie jakimś mottem, który rozważamy na kolejnych konferencjach. Te błogosławieństwa znajdują się w rozdziale 5 Ewangelii Mateusza i w trochę innej wersji w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 6. U świętego Łukasza są wygłoszone na równinie. I tak być może było. Natomiast u Mateusza Jezus wygłasza je na górze. Dla Mateusza było to ważne, ponieważ on pisał swoją Ewangelię przede wszystkim dla Żydów w takim pierwszym jakby momencie. Miała być właśnie im przedstawiona. I chciał święty Mateusz przedstawić Jezusa jako nowego Mojżesza, nowego prawodawcę. Jak wiemy, Mojżesz na górze Synaj, zwanej inaczej górą Choreb, otrzymał tablicę przykazań. I tutaj Mateusz właśnie przedstawia Jezusa, który daje nowe prawo. Jezus, widząc tłumy, siada. To przejaw właśnie takiej władzy, tego, kto naucza. I jest tym, który właśnie nadaje nowe prawo Ewangelii. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi tych słów, które przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii. Jest to nowe prawo przymierza Nowego Testamentu. Jezus zasiada na katedrze jako nauczyciel Izraela i wszystkich narodów, już nie tylko Izraela. Każdy, kto słucha Jego słowa i przyjmuje je, może stać się Jego uczniem. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń narodowościowych, innych. Nieważny jest zawód, nieważna jest płeć. Każdy jest powołany w następstwie słuchania słów Jezusa do tego, aby zostać Jego uczniem. To tu się formuje Kościół, to przez to słowo formuje się nowy naród wybrany, nowy Izrael, jakim jest Kościół, każdy z nas. Góra, jakieś wzgórze właśnie w Galilei, to nowa góra Synaj. Już nie góra na pustyni, ale no nie byłem sam, są wśród nas tacy, którzy byli, chcieliście pozazdrościć, którzy byli w Galilei. Jest to podobno gdzieś, przypuszcza się, gdzieś wśród łąk kwiatów, takie wzgórze, możemy sobie to wyobrazić tutaj, będąc w tym otoczeniu, jakieś wzgórze wśród łąk kwiatów, nie na pustyni, tak jak to pierwsze prawo, gdzie ten Bóg objawiał się jako surowy temu twardego karku ludowi, który był bardzo nieposłuszny. Tutaj objawia się jako Bóg bliski, bliski człowiekowi. Bóg mówi jak człowiek do człowieka, bo w Jezusie Bóg stał się człowiekiem. Już nie w potędze grzmotów i wichury, jak wtedy w tym pierwszym przymierzu, nie w trzęsieniu ziemi, ale właśnie w takiej łagodności słowa, które Jezus kieruje w takim pięknym otoczeniu, takiej, można powiedzieć, słodyczy tej przyrody, tego powietrza, które pachnie tymi właśnie zapachami tej ziemi. Piękna, piękniejsza okolica, ale prawo wcale nie łatwiejsze, bo też połączone z taką koniecznością nawracania się. Błogosławieństwa, które daje Jezus, które przynosi, nie są jednak jakimś przeciwieństwem dekalogu. byłoby to wypaczenie słów Jezusa, jeśli byśmy przeciwstawili jakoś to, co On powiedział, dziesięciu przykazaniom. Jezus uważał zachowanie dekalogu za sprawę oczywistą, a więc już, można powiedzieć, tutaj nie wracał, tylko na tym budował. Mówił, że nie przyszedł znieść prawa i proroków. Przyszedł je, to rozumienie prawa i proroków, pogłębić. Można powiedzieć, że błogosławieństwa są dla nas takim drogowskazem, bo można czasami mieć wątpliwości, czy to, że jestem prześladowany dla wiary, to dobrze, może warto byłoby spokojnie sobie żyć. I błogosławieństwa nam mówią, że właśnie dobrze, mimo że może uczuciowo źle się z tym czuję, ale Jezus mówi, że to dobrze, że właśnie jesteś prześladowany. Możemy się czasami zastanawiać, czy to, że nie walczę jakoś bardziej siłowo o różne swoje interesy, czy to dobrze. I Jezus mówi właśnie, że dobrze, a więc daje nam takie kryterium też rozeznawania duchów, rozeznawania duchowego. Te błogosławieństwa są spojrzeniem Ojca na naszą rzeczywistość. To jest takie spojrzenie, tak jak widzi Jezus, tak jak widzi Ojciec, jak widzi uczniów, jest ono, wiąże się z jakimś paradoksem, bo ci, co uważani przez świat za jakoś mało znaczących, za przegranych może, za tych, którzy gdzieś są zmarginalizowani, właśnie oni są postrzegani przez Boga jako szczęśliwi. Ta obietnica Jezusa, a więc błogosławieni jesteście szczęśliwi, tak pisze papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, ona nie dotyczy dopiero nieba, ale kto wejdzie jakoś w tę logikę ośmiu błogosławieństw, doświadcza ich radości już teraz. Jeśli rzeczywiście, mam nadzieję, że po tych rekolekcjach wyjedziemy rzeczywiście szczęśliwi, bo może nic nie zmieni się na zewnątrz w naszym życiu, ale jeśli te błogosławieństwa wejdą do naszego serca, zobaczymy nasze życie inaczej. Te wszystkie różne trudności, cierpienia, zmagania. Jeśli w mocy Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym, będziemy je przeżywać w inny sposób, to doświadczymy rzeczywiście szczęścia. I to nie obietnica dla Królestwa Niebieskiego, ale dla już dzisiejszego dnia, dla teraz, naszego teraz. Tak pisze papież emeryt, jeszcze pisał to jako papież sprawujący ten urząd, właśnie, że tak jest. Bo szczęściem jest bliskość Jezusa, której możemy doświadczyć. Szczęściem jest miłość, radość, pokój, te owoce Ducha Świętego, który jest błogosławieństwem dla nas, posłanym nam przez Ojca. Owoce Ducha Świętego, miłość, radość, pokój. Radość, a więc jesteście błogosławieni, czyli jesteście szczęśliwi. Błogosławieństwa wyrażają, co to znaczy być uczniem Jezusa. Wzorcowo spełnił je na przykład święty Paweł czy święty Franciszek. Tutaj można podać te dwie osoby jako takie ciągle aktualne, nieprzemijające wzory spełnienia błogosławieństw. Oczywiście także Matka Boża. Błogosławieństwa jednoczą nas z Jezusem. Uczeń może powiedzieć ze świętym Pawłem: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. List do Galatów, rozdział 2. Można powiedzieć, że błogosławieństwa są jakby wewnętrzną biografią Jezusa, Jego autoportretem. To Jezus jest prawdziwie ubogi. To Jezus jest tym, był tym, który nie miał gdzie złożyć głowy. Był On cichy i pokornego serca, czystego serca, który nieustannie wpatrywał się w Ojca. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. To Jezus był tym, który wprowadzał pokój, był tym, który cierpiał, bo taka była wola Ojca. Po tym takim wstępie dotyczącym wszystkich błogosławieństw, spójrzmy teraz na pierwsze błogosławieństwo. Jesteśmy tu akurat tyle dni, że codziennie będzie jedno. I dzisiaj mi w udziale przypadło to pierwsze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Taka teologia ludu Starego Przymierza, ludu Izraela, jeszcze sprzed niewoli babilońskiej, ona była dość taka uproszczona, postrzegała często jakąś biedę człowieka jako brak Bożego błogosławieństwa, więc uważano, że człowiek jest sam sobie winny. Widocznie grzeszył, dlatego cierpi, widocznie nie był posłuszny Bogu, dlatego jest biedny, a bogaty, widocznie jest bogaty, tak jak chociażby widzimy Hioba. Skoro Pan Bóg mu błogosławił, to miał stada, miał pola, miał dzieci. To było oczywiście takie uproszczenie. Po wygnaniu babilońskim, kiedy oni wrócili z niewoli, 90% tych mieszkańców Judei to byli ludzie ubodzy. Oni wrócili ogołoceni. Już musieli jakby zmienić swoje myślenie. Nie można było już podtrzymywać tej opinii, że ubóstwo jest konsekwencją złego życia. Teraz naród Izraela widział bliskość Boga właśnie w swoim ubóstwie. Uznawał, że ubodzy w swojej pokorze serca, w tym, że właśnie są, muszą być pokorni, są bliżej serca Bożego niż bogaci, którzy często budują tylko na sobie, którzy budują na swojej niezależności. Ubodzy z tego pierwszego błogosławieństwa jednak są ubogimi w duchu. To ci, którzy nie przechwalają się przed Bogiem swoimi osiągnięciami. Tutaj mniej chodzi właśnie o to ubóstwo zewnętrzne. Ono ma prowadzić do wewnętrznego. A więc człowiek ubogi w duchu nie staje przed Bogiem jako równorzędny partner. Nie domaga się nagrody za swoje zasługi. Więc nawet świadomy, że zrobił coś dobrego, jednak nie wylicza tego Panu Bogu. Nie mówi: zobacz, zrobiłem to, 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 zorganizowałem rekolekcję na przykład, albo siedziałem na tą konferencję, zarwałem noc. Właśnie nie, ubogi w duchu nie staje przed Bogiem, wyliczając swoje zasługi, nie domaga się nagrody. Jest świadomy swego wewnętrznego ubóstwa, a jednocześnie kocha, otwiera swoje serce na Boga, żyje w takiej wewnętrznej harmonii ze Słowem Boga, z Panem Bogiem. Dobrze opisują ubogiego w duchu słowa świętej Tereski z Lisieux, która mówi, że chce po prostu stać przed Bogiem z pustymi rękoma i wyciągać te puste ręce ku Niemu. Bo tak naprawdę przed Bogiem mamy puste ręce. Choćbyśmy nawet coś uczynili, cóż to znaczy przed Panem Bogiem? Przecież tym samych siebie nie odkupimy, tymi naszymi drobnymi, jakimiś dobrymi czynami. Tylko Chrystus nas odkupił. Tylko dzięki Bogu tak naprawdę mogliśmy coś dobrego uczynić, dzięki Jego łasce. A więc tak jak Tereska pięknie pisała, chcę stać po prostu przed Bogiem z pustymi rękoma i wyciągać je ku Niemu. Są to ręce, które nie trzymają dla siebie też tego, co otrzymały, ale obdarowują. Człowiek ubogi duchem umie obdarowywać. To nie ubóstwo wyłącznie materialne, bo też tutaj troszeczkę tak oszkalowałem tych bogatych, ale tak samo ubodzy przecież mogą, chociaż ich serce jest bardziej tak predysponowane na otwarcie się na Boga. Pan Jezus nawet powiedział, Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaci wejdą do Królestwa Niebieskiego. Słowa Jezusa. A więc, ale jednak też serce ubogich może być zatwardziałe i złe, pełne żądzy posiadania, pełne zazdrości, pełne egoizmu. A więc nie można utożsamiać ubóstwa zewnętrznego z tym ubóstwem w duchu. Jednak to ubóstwo w duchu to nie jest też czysto duchowa postawa. Ponieważ człowiek ubogi w duchu musi przeciwstawiać się w sobie, ale też jakoś na zewnątrz, takiej kulturze posiadania, czy takiej pseudokulturze posiadania, która nas, myślę, otacza jednak. Musi pokazywać, że bogactwo zobowiązuje do służby, że ono nie jest najważniejsze. Można powiedzieć, że cały Kościół w jakiś sposób jest społecznością ubogich Pana, ubogich w duchu. Bo każdy z nas w Kościele ma świadomość tego, co od Boga otrzymał, tego, że właściwie wszystko od Boga otrzymał, a więc każdy z nas powinien być jako członek Kościoła właśnie ubogim w duchu. Papież Benedykt XVI podaje jako tego, który doskonale wypełnił właśnie to pierwsze błogosławieństwo świętego Franciszka z Asyżu. Myślę, że to, że papież Franciszek właśnie wybrał to imię, no to nie przypadek, w jakiś sposób chce na nowo skierować nasze oczy na postać świętego Franciszka, no nie jako kapucynowi, a więc zakonowi franciszkańskiemu. Zakon kapucynów jest zakonem opartym na regule świętego Franciszka, który chce tą regułę wypełnić kolejną reformą właśnie zakonu franciszkańskiego, więc na pewno jest mi ta postać bliska, dlatego tutaj ją wspominam, święty Franciszek z Asyżu. Papież Benedykt XVI właśnie mówi, że Słowo Boże najbardziej zrozumiałe staje się w ludziach, których porwie. A więc jeśli chcemy też zrozumieć to pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, to możemy spojrzeć na ludzi, których porwało, wśród których święty Franciszek chyba jest taką sztandarową postacią. Postanowił je realizować najbardziej radykalnie, jak tylko może. Najbardziej ubogo. Co też pozwoliło mu jakoś wyjść z pewnych schematów. Wiemy, że w średniowieczu Kościół był bardzo mocno tak sprzęgnięty z pewną strukturą feudalną średniowiecza. To, tak pisze papież Benedykt XVI, w jakiś sposób przytłumiło też dynamizm misyjny Kościoła, ponieważ niestety uwikłał się trochę za bardzo właśnie w ten system feudalny. Święty Franciszek zupełnie tutaj łamie schematy. Wiemy, że na przykład klasztory benedyktynów jakoś bardzo dobrze funkcjonowały w tym systemie, były zabezpieczone materialnie, miały te opactwa, odpowiednie dobra ziemskie. Natomiast święty Franciszek zupełnie postanawia, aby żyć on i jego bracia bez żadnego posiadania, żadnych zabezpieczeń, żadnego majątku i mieli iść w takim właściwie bez żadnych zabezpieczeń, mieli iść i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Bardzo podobnie zresztą jak sam Pan, który szedł wędrując, który mówił o sobie, że nie ma gdzie skłonić głowy. Możemy pomyśleć, w jakie struktury my być może gdzieś tam się uwikłaliśmy, które jakoś przeszkadzają nam trochę w takim radykalizmie Ewangelii, żyć tym radykalizmem. Gdzie są moje uwikłania? Gdzie odnowa w Duchu Świętym na przykład weszła w jakieś uwikłania i tutaj przeszkadza na przykład wielbić Pana, tak jak ta odnowa w Brazylii. W Polsce odnowa jest grzeczna. prawda, w strukturach już diecezjalnych, każda diecezja ma swojego kapelana. Jest kapelan krajowy, a więc bardzo dobrze już od nowa funkcjonuje w strukturach. Ale być może też to jest pewna struktura, którą się boimy czasami przekroczyć, zrobić jakiś krok taki bardziej, jakiś taki właśnie, który te struktury przekracza. Święty Franciszek założył dla świeckich też trzeci zakon, który miał żyć też według takiego, łączyć jakby to posiadanie z duchem franciszkańskim, no bo wiadomo, że świeccy nie mogli żyć aż tak radykalnie, była konieczność zapewnienia bytu rodzinie, ale też mieli jakoś próbować połączyć jednocześnie posiadanie i życie franciszkańskie, a więc mieć tak, jakby się nie miało, właśnie być wolnymi od tego, co posiadają duchowo. Umieć się właśnie tym podzielić, nie być do tego przywiązanym. To te słowa Hioba. Pan dał, Pan zabrał. Stało się tak, jak się Panu podobało. Wielka wolność rzeczywiście od przywiązań do dóbr materialnych. Ale jak powiedziałem, nie to jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to stawanie w tym błogosławieństwie przed Bogiem z pustymi rękami, z tą świadomością, że wszystko mam od Niego. Natomiast dobra materialne jest to sprawa tutaj, która może w tym przeszkadzać. U świętego Łukasza te błogosławieństwa, możemy gdzieś sobie je jeszcze przeczytać, są uzupełnione przekleństwami wyrażającymi postawę przeciwną. Tutaj Łukasz pisze: biada wam, bogaczom, biada wam, którzy się teraz śmiejecie, ponieważ właśnie taka postawa wasza prowadzi do krainy złudzeń, do krainy tymczasowości. Wam się wydaje tylko, że posiadacie, że jesteście syci, że możecie się śmiać z innych, bo tak naprawdę jest to łuda. Tracicie to, co najgłębsze. Tracicie gdzieś swoje człowieczeństwo, tracicie bliźniego, tracicie Boga ostatecznie, a to wszystko prowadzi do zguby. Te biada, które wypowiada Jezus w Ewangelii świętego Łukasza, to nie są słowa potępienia też, to są słowa ostrzeżenia. Ostrzegają przed taką postawą zadufania, samowystarczalności, przed byciem dla siebie. Byciem dla siebie jak Bóg, byciem dla siebie Bogiem. Droga błogosławieństw, na którą wchodzimy dzisiaj, prowadzi nas szczytami życia, można powiedzieć takim łańcuchem górskim. Wchodzimy i idziemy po samej grani, wchodząc na kolejne szczyty. To droga miłości, droga prawdy, ukazująca życie w całym bogactwie, ukazująca całą wielkość powołania człowieka. Także przyjechaliśmy tu zobaczyć coś najpiękniejszego, zobaczyć najpiękniejsze widoki, najpiękniejsze horyzonty, najpiękniejszą perspektywę, jaką może zobaczyć człowiek na ziemi. I na tym zakończę moją konferencję, aby nie odebrać też tematu kolejnym konferencjonistom. Amen. Amen.